witam was, drodzy bracia i siostry, bardzo serdecznie i przede wszystkim chciałbym wam podziękować za zaproszenie mnie. Szczerze powiem, nie spodziewałem się, że akurat w taki dzień będę u was i myślę, że tak samo jak wy wszyscy, jak wszyscy w Polsce, wszyscy jesteśmy poruszeni tym, co się wydarzyło, dogłębnie poruszeni. Może na początek przeczytam tekst, który Pan położył na moim sercu już znacznie wcześniej i który miał być punktem wyjścia mojego słowa, którym będę się z wami dzielił. I choć wydarzyło się to, co wydarzyło, to tak naprawdę nie musiałem zmieniać tego przesłania, jakie Pan włożył mi na serce. Jak wierzę, po prostu Pan przewiduje to, co się wydarzy w naszym życiu. Jego nic nie zaskakuje. List do Rzymian, rozdział 8, werset 18. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Niesamowity werset. Od dłuższego czasu rozmyślam o nim. Oczywiście także w kontekście służby, jaką prowadzę na rzecz prześladowanych chrześcijan, bo na co dzień docierają do nas informacje o wielkich utrapieniach, przez jakie przechodzą nasi bracia i siostry na świecie. Dzisiaj, od wczoraj rana, cały nasz naród przechodzi przez wielkie utrapienie. Każdy z nas w swoim życiu przechodził, przechodzi i będzie przechodził przez niejedno utrapienie. Znamy ludzi wokół nas, którzy przechodzą przez wielkie utrapienia, mają wielkie problemy w swoim życiu, spotykają ich wielkie trudności, wielkie tragedie. Gdyby to zmierzyć, to nie zabrakłoby miary. Gdyby próbować to opisać, zabrakłoby słów. Gdyby chcieć pocieszyć, zabrakłoby serca. A jednak Pismo Święte mówi nam, że to wszystko, co nas spotyka na tej ziemi, w porównaniu z chwałą, jaka się objawi, jest tak mało znaczące, że nie sposób tego nawet porównywać. To nie znaczy, że te utrapienia nic nie znaczą same w sobie. One dla nas znaczą bardzo wiele. One łamią nam serce. One często niszczą nam życie. One często odzierają nas z radości i pokoju. One często wywołują w nas to wołanie, które Jezus na krzyżu wydał z siebie. Boże mój, czemuś mnie opuścił. Te utrapienia są bardzo realne i absolutnie nie chcemy ich umniejszać. I tak samo Paweł nie chciał ich umniejszać, ani Duch Święty, który natchnął go. Duch Święty pragnął jedynie wskazać nam na o wiele większą rzeczywistość. Na to, że ta rzeczywistość utrapień, jakie nas spotykają na tej ziemi, nie jest ostateczna. Śmierć nie jest ostateczna. Choroba nie jest ostateczna. Kataklizmy, bieda, głód, wojny nie są ostateczną rzeczywistością. Jest coś o wiele większego. Jest coś o wiele wspanialszego, o wiele cudowniejszego, tak wielkiego, że nie sposób tego porównać z niczym, co widzimy. Pomyślmy o tym, o wszystkich utrapieniach, jakie spotkały człowieka na tej ziemi od chwili, gdy upadł w ogrodzie Eden. Biblia mówi, że choć ogrom tych utrapień mógłby nas przytłoczyć i czasami nas przytłacza, to jednak nadchodzi rzeczywistość, która jest o wiele większa od tego wszystkiego. Jakżeż wielka zatem ma być ta chwała, która nam się objawi. Pomyślmy o tym przez chwilę. Jesteśmy chrześcijanami, dziećmi Bożymi, zbawionymi krwią Chrystusa. Jakżeż wielką mamy nadzieję. Dlatego Paweł w liście do Efezjan modlił się, aby nasze oczy się otwarły. Aby otwarły się na to, co jest naszym udziałem, na nadzieję, na chwałę, jaka jest udziałem świętych. Jakżeż wielka jest ta chwała. Pomyślmy przez chwilę o tym. Zastanówmy się nad tym. cóż to będzie za dzień, gdy zobaczymy tę chwałę, gdy ona się objawi. Nam się objawi. Jakżeż wszystkie te ziemskie utrapnienia zbledną, odejdą w cień tej chwały. To jest wielka nadzieja, drodzy przyjaciele. Niezniszczalna. Trudno w takim dniu nie odnieść się do tego, co wydarzyło się w naszym kraju, co dzieje się w naszym kraju. Przedziwną ofiarę złożył nasz naród wczoraj. Głowa państwa, przedstawiciele wszystkich sił politycznych, przedstawiciele wszystkich głównych nurtów chrześcijaństwa obecnych w naszym kraju od stuleci. Dostojnicy państwowi, znane osobistości, zwykli ludzie, wszyscy zginęli w jednym momencie i w miejscu tak ważnym, tak trudnym, tak bolesnym dla naszego kraju. I wasz pastor już pięknie mówił o naszym zgasłym prezydencie Lechu Kaczyńskim, a ja chciałem jeszcze podzielić się paroma refleksjami na temat niektórych innych osób, bo ich życie i ich śmierć stanowią dla mnie wielką lekcję. Myślę, że będziemy z tych lekcji, których Bóg nas uczył, uczy i będzie chciał nauczyć z tego, co się wydarzyło, jeszcze wiele czerpać. Ale myślę też, chciałbym powiedzieć parę słów o prezydencie Kaczorowskim. O prezydencie Kaczorowskim. 90 lat, całe życie walczy o wolność Polski. W końcu ta wolność zostaje osiągnięta i w wieku 90 lat ten człowiek ginie w Katyniu. Tam zakończył swój ziemski bieg. W ten sposób zakończył swój ziemski bieg. W ten sposób spiął klamrą swoje życie. I też moje myśli biegną zwłaszcza do tych zwykłych ludzi, przedstawicieli rodzin katyńskich, którzy tam zginęli. Aż trudno mi sobie wyobrazić, co muszą czuć bliscy tych rodzin teraz. Przez dziesiątki lat walczyli o prawdę. Chcieli, aby choć nie mogli już przywrócić życia swoim najbliższym, aby choć prawda o tym, co się wydarzyło w tych lasach, dotarła do świata. Żeby mówiono o tym prawdę. I w końcu ta prawda dociera do świata. W końcu nawet najwyżsi dostojnicy państwa rosyjskiego udają się do tego lasu. Składają hołd zamordowanym. I w tym wielkim dniu, na który tak długo czekali, ponoszą najwyższą ofiarę. Ale zarazem dzięki temu na całym świecie mówi się teraz o tym, co wydarzyło się w Lesie Katyńskim nie tylko wczoraj, ale 70 lat temu. Wszyscy o tym mówią. Wszystkie media, wszystkie gazety. Prawda w końcu, ostatecznie, jednoznacznie, na zawsze wyszła na jaw. I myślałem o tym, że często, aby prawda uzyskała miejsce, na jakie zasługuje, ta prawda wymaga od nas najwyższej ofiary. Ofiary z własnego życia. Tak jak powiedziałem, nasz naród złożył przedziwną ofiarę. Przedziwna jest ofiara tych rodzin katyńskich, które po 70 latach złożyły kolejnych swoich najbliższych w grobach, w tym miejscu. Ale świat poznał prawdę. Przeciwna jest też ofiara tysięcy chrześcijan, którzy co roku oddają życie za Chrystusa. Aby prawda o tym, co wydarzyło się na Golgocie, nie została przysypana, zapruszona kurzem czasu. Aby prawda o tym, co wydarzyło się w wielkanocny poranek, prawda o pustym grobie, nie poszła w zapomnienie. żyjemy na takim świecie, na którym nic wielkiego, drodzy przyjaciele, nie wydarzy się bez ofiary. Myślę, że to, co stało się wczoraj, po raz kolejny nam to uświadamia. Zbawienie człowieka dokonało się dzięki ofierze Syna Bożego. Nie było innej drogi. Syn Boży musiał oddać swoje życie. Wolność, którą się cieszymy w tym kraju, też nie obyła się bez ofiary. Jeżeli doczekamy duchowego przebudzenia w tym kraju, to i ono bez ofiary się nie obędzie. I gdy wczoraj przykuty do, w moim przypadku to był ekran komputera, bo był streaming, i oglądałem na bieżąco wszystko, co się dzieje, od kiedy dowiedziałem się o tej tragedii. Gdy słuchałem różnych wypowiedzi, zobaczyłem, jak wiele jako chrześcijanie mamy do zaofiarowania naszemu narodowi. Widziałem wielką różnicę w wypowiedziach tych, którzy mieli głęboką wiarę w Chrystusa i w zmartwychwstanie. Oni wzywali polski naród do modlitwy. Oni wzywali polski naród do tego, żeby przyjść do Jezusa, przyjść do zmartwychwstałego Jezusa. Ci, którzy być może takiej wiary nie mają, potrafili jedynie powiedzieć tak: wielka tragedia, łączmy się w żalu i bólu. Nie rozumiem tego, co się wydarzyło. Ale nie mieli przesłania do tego narodu, które pozwoliłoby uchwycić się czegoś wyższego, odnaleźć głębszą nadzieję. I wierzę, że Pan skierował też prorocze słowa wczoraj do polskiego narodu. Bo gdy tak słuchałem, na początku to był program Polski Pierwszego Radia. Puszczono transmisję z mszy w Katyniu. I było tam czytane Boże Słowo. Boże Słowo, które jest odczytywane zgodnie z kalendarzem liturgicznym w Kościele katolickim. I drugie czytanie było szczególnie poruszające, bo było to czytanie o tym, jak Jezus objawił się Marii Magdalenie po zmartwychwstaniu. I potem były czytane te znamienne słowa, jak Jezus strofował niektórych za to, że nie wierzą, iż powstał z martwych. A potem były czytane słowa: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ja odebrałem to jako prorocze słowa do tego kraju. Przesłanie od Boga do nas wszystkich. Polacy, uwierzcie, że Chrystus powstał z martwych. Uwierzcie nie pojedynczo, ale uwierzcie jako naród i zanieście to przesłanie temu światu. Myślę, że będziemy wyciągać jeszcze wiele wniosków z tego, co się wydarzyło. Ale jestem głęboko przekonany, że Pan położył swoją dłoń na naszym narodzie. Że to, co się stało, zapadnie głęboko w serca wielu z nas, wielu naszych rodaków. I że wyda plon, wyda owoc. I że Bóg objawi swoją chwałę w naszym narodzie. Nic nie dzieje się przypadkowo. Pan nad wszystkim czuwa. Nad wszystkim panuje. Wierzę, że będzie odpowiadał na te miliony modlitw zanoszonych do Niego. I w Polsce, i na całym świecie. Ale wierzę też, że od swojego ludu, od nas, oczekuje gotowości na ofiarę. Najpierw też żywą, świętą, jedynie miłą Bogu. Ofiarę z naszych ciał, ofiarę z naszego życia, bo, drodzy przyjaciele, nie wydarzy się nic bez ofiary. póki żyjemy, składamy żywą ofiarę. A być może przyjdzie nam kiedyś złożyć także w ofierze nasze życie. Ale gdyby nawet do tego miało dojść, to pamiętajmy, że wstępujemy tylko w ślady naszego Pana, który złożył ofiarę na krzyżu dla zbawienia ludzkości. Jestem głęboko przekonany, że ten kraj potrzebuje ludzi Bożych, uczniów Chrystusa, którzy złożyli ofiarę ze swojego życia, którzy są całkowicie do dyspozycji dla swojego Pana, którzy udostępnią się jako te żywe kanały przepływu Bożej miłości do tego narodu, nadziei, pocieszenia. To my jesteśmy światłością świata. To my jesteśmy solą tej ziemi. Jakżeż wiele utrapień spotyka ludzi. Ostatnio z pewną siostrą z naszego zboru, która zajmuje się dziećmi autystycznymi, rozmawialiśmy o cierpieniu i tragedii rodzin, które mają autystyczne dzieci. I powiedziała mi, że wiele z tych rodzin jest z Jastrzębia właśnie. Z powodu zanieczyszczenia powietrza często to ma jakiś związek. I opowiedziała losy jednej z rodzin. W małżeństwu rodziło się dziecko autystyczne. I postanowili, że będą mieć drugie dziecko, ponieważ zazwyczaj w rodzinie jest tylko jedno dziecko autystyczne i postanowili, że będą mieć drugie dziecko, aby ono pomogło w rozwoju temu dziecku autystycznemu. Dziecko drugie się urodziło i też jest autystyczne. To jest utrapienie, drodzy przyjaciele. Myślę o mojej szwagierce, która straciła męża w wypadku samochodowym. To był powód, dla którego przenieśliśmy się w ogóle do Bielska z Warszawy, żeby jej pomóc. Pozostała z trójką małych dzieci. 2,5 roku temu zdiagnozowano u niej nowotwór, chłoniaka. I od tamtej pory jest poddana leczeniu. To jest utrapienie, drodzy przyjaciele. Myślę o tych 250 tysiącach ludzi, którzy zginęli na Haiti. O naszych braciach i siostrach, którzy też tam stracili najbliższych. Myślę o tych, którzy żyją w skrajnej biedzie, o głodujących dzieciach. Myślę o wojnach. Czasami wydaje mi się, że to już jest piekło na ziemi. Tak wiele jest tych utrapień, tak wiele jest zła, tak wielu ludzi jest poranionych. A jednak chwała, która ma się nam objawić, jest tak wielka, że nie ma skali porównawczej między tymi utrapieniami, między ich sumą a tą chwałą. Ale ta chwała objawi się tylko dlatego, że ktoś złożył ofiarę. I tę ofiarę złożył nasz Pan, Jezus Chrystus. Biblia mówi, że aby wejść do Królestwa Bożego, musimy przejść przez wiele ucisków, przez wiele utrapień. Ale jestem głęboko przekonany, że wszelkie ofiary, jakie będziemy składać na tej ziemi, przełożą się na chwałę, która się objawi. I chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli drugi list do Koryntian, rozdział 14, werset 17. Drugi list do Koryntian, rozdział 4, werset 17. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. I to jest właśnie to przesłanie, jakie my mamy. Mamy przesłanie o właściwej perspektywie. Mamy przesłanie o tym, że możemy spojrzeć na utrapienia tego czasu, na każdą tragedię, jaka spotyka nas, naszych bliskich czy innych ludzi, z niebiańskiej perspektywy. Możemy wskazać na coś większego, potężniejszego od nawet najstraszliwszych wydarzeń. I Biblia mówi, że ucisk, jaki nas spotyka, jest przede wszystkim krótkotrwały, prędko przemijający, bardzo krótki, chwilowy, ale też jest lekki i niewielki. Szokujące słowa. Czyżby Paweł był niewrażliwy na ból drugiego człowieka? Paweł patrzył na to z innej perspektywy. Z niebiańskiej perspektywy. Z tej perspektywy, do której wielu wczoraj nawoływało i dzisiaj nawołuje i wierzy, że będzie nawoływać nasz naród. Spójrzmy na to, co się dzieje z niebiańskiej perspektywy. Spójrzmy na swoje życie z niebiańskiej perspektywy. Spójrzmy na nasze doświadczenia, próby, uciski, utrapienia z niebiańskiej perspektywy. To wszystko, drodzy przyjaciele, jest chwilowe, jest krótkotrwałe, a lekkie jest dlatego, bo Paweł używa tutaj gry słów i mówi, to jest lekkie, bo czeka nas, przerodzi się to w ciężar, w ciężką, bardzo ciężką chwałę. Więc jeżeli to zważyć na szalach wagi, jeżeli z jednej strony położyć ucisk, jaki nas spotyka, a z drugiej strony położyć chwałę, jaka się objawi właśnie dzięki temu uciskowi, to szala wagi przechyli się zdecydowanie na stronę chwały. I gdy tak spojrzymy na nasze utrapienie, gdy tak spojrzymy na nasze cierpienie, gdy tak spojrzymy na nasz ból, na nasze próby, na tragedie, na katastrofy, to zobaczymy je we właściwym wymiarze, we właściwej perspektywie. To nie znaczy, że ból ustąpi. To nie znaczy, że łzy nie będą płynąć nam z oczu. To nie znaczy, że nie będzie smutku, nawet rozpaczy, tych wszystkich ludzkich uczuć, jakie nami targają. Jezus przed swoją męką powiedział, moja dusza jest dosłownie otoczona smutkiem z każdej strony. Choć miał wieczną perspektywę swojego życia. I powiedział, że będzie tak otoczona aż do śmierci. Że nic z tego smutku mi nie odbierze, nic mi nie ulży w tym smutku. Aż do śmierci. To się już nie zmieni. I czasami w naszym życiu jest tak, że jest jakiś smutek, który będziemy nosić aż do dnia naszej śmierci. Bo jakżeż mogłoby być inaczej, jeśli straciliśmy kogoś bliskiego? Straciliśmy może zdrowie. Pamiętam, jak chodziłem do szkoły biblijnej, to uczono nas, że list do Filipian to jest list radości. Tak kazali nam się uczyć. To jest list radości. Ale jak sam potem zacząłem się zagłębiać to i trochę życie nauczyło mnie, upłynęło trochę lat, zobaczyłem, że to jest list radości w smutku. Paweł równie dużo pisze tam o smutku, co o radości. I drodzy przyjaciele, nasza radość będzie zawsze na tej ziemi połączona ze smutkiem. Paweł mówi, cieszę się, że Bóg uzdrowił Epafrodyta, żebym nie miał smutku za smutkiem. Odjął mi smutek z powodu choroby Epafrodyta, odjął mi smutek, który miałbym, gdyby on umarł, ale ten smutek, który przyszedł wcześniej, został. Mam inne powody do smutku i cieszę się, że Bóg nie dodał mi kolejnego. I wierzę głęboko, że smutku nie powinniśmy się wstydzić. Smutek jest niezwykłym pomostem utożsamienia się z drugim człowiekiem. Bo jesteśmy z tej samej gliny ulepieni, drodzy przyjaciele. Nawet Jezus nie wstydził się swojego smutku, gdy na Niego przyszedł. I jakżeż ważne jest to, aby Nasi rodacy widzieli, że odczuwamy smutek. Ten smutek, ten współudział w smutku o wiele bardziej przemówi do ludzi niż nawet najznioślejsze słowa. Pamiętam, jak jako młody chłopak, niedawno nawrócony, zacząłem usługiwać w szpitalu dziecięcym w Krakowie na oddziale hematologii. I były tam małe niemowlęta i dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, nastolatki, młodzież. Wszyscy chorzy na białaczkę. Wielu z nich było tam ze swoimi mamami. Życie tych ludzi było całkowicie wywrócone do góry nogami. Było tam wiele smutku. Bardzo dużo smutku. I tak naprawdę byłem tak wtedy jeszcze młody, sam nie miałem żony. Nie wiedziałem właściwie, co mam tym ludziom powiedzieć. Po prostu byłem tam z nimi. A przecież to jest ogromnie ważne, żebyśmy potrafili łączyć się w ból z drugim człowiekiem. Ale nie poprzestawać na tym. Pokazać mu nadzieję. Pokazać mu tę jedyną nadzieję. I powiem wam, widziałem ludzi starych, którzy tracili kogoś bliskiego. Widziałem małe dzieci, nawet kilkuletnie, które traciły kogoś bliskiego. I jest tylko jedno słowo, które jest w stanie dać nadzieję człowiekowi w takiej sytuacji. I to słowo brzmi niebo. Nie znalazłem innego słowa, które może dać nadzieję człowiekowi, gdy jego dusza otoczy się smutkiem z powodu śmierci. Matka, której dziecko zaczadziło się w Wigilię, w ich łazience, poszła się kąpać, 6-letnia dziewczynka. Oni byli na korytarzu w domu. Był wadliwa, to była stara kamienica w Warszawie, była wadliwa instalacja. wentylacyjna. I córeczka się zaczadziła. Ta kobieta była pielęgniarką, wiedziała od razu, co się stało. Pojechali z nią szybko do szpitala. Dziewczynka była zapadła w śpiączkę. Lekarze nie dawali jej żadnych szans. I nigdy nie zapomnę tej niedzieli w naszym niedużym zborze w Warszawie, gdy nagle kilkanaście osób przyszło. Z jakiegoś powodu dowiedzieli się, że tam jest zbór. Przyszli cała rodzina. Część z tych ludzi była ateistami. Przyszli. I nigdy nie zapomnę, jak babcia tej dziewczynki, która była ateistką, podeszła do mnie i ze łzami w oczach mówi: niech się Pan o nią modli. I ta dziewczynka zmarła. Pamiętam, jak leżałem w domu całkowicie zdruzgotany i zrozpaczony, bo nigdy nie modliłem się tak bardzo o nikogo, jak o tą dziewczynkę. Poruszyłem wszystkie łańcuchy modlitwy na ziemi, do jakich mogłem dotrzeć, żeby się modlili o nią. Jeśli nawet ja nie miałem wiary, to ktoś na pewno miał wiarę. A ona umarła. I pamiętam, jak leżałem przygnębiony, moja żona też. I wtedy moja żona powiedziała: wiesz co, musimy coś zrobić. Musimy coś z tym zrobić, bo inaczej nie damy rady. I postanowiliśmy dla tej rodziny przygotować... Oni nie byli z naszego zboru. Część z nich była katolikami, a większość niewierzący. I postanowiliśmy przygotować taką pożegnalne nabożeństwo dla tej Basi, bo tak miała na imię. I przyszli na to nabożeństwo. I mówiliśmy tam o niebie. I ta mama jest teraz w zborze w Warszawie. Służy Bogu. Urodził się jej chłopczyk. I gdy z nią rozmawiam, to widzę w jej oczach smutek. Ja ją znam. Patrzę na nią, ona na mnie. Przeszliśmy przez to razem. I widzę w jej oczach smutek i wiem, że ten smutek będzie tam zawsze. Ale widzę też nadzieję, która też tam będzie zawsze. I tym, drodzy przyjaciele, możemy dzielić się z tym światem. Teraz jest 12:00. I chciałbym, żebyśmy w całkowitym milczeniu i skupieniu spędzili te 2 minuty na modlitwie, ale naprawdę módlmy się tylko w ciszy z naszych serc i przede wszystkim słuchajmy tego, co Pan chce do nas powiedzieć. Myślę, że słyszeliśmy te znane słowa, które kiedyś napisał Ernest Hemingway. Nie słuchaj, komu bije dzwon, bo bije on tobie. I jak ksiądz Jan Twardowski napisał, uczmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Uczmy się kochać ludzi Bożą miłością. Uczmy się kochać ten kraj Bożą miłością. Uczmy się kochać naszych rodaków Bożą miłością. Może was zaszokuje to, co powiem, ale powiem. Ja kocham Kościół katolicki w tym kraju. Naprawdę go kocham. Bardzo wiele mu osobiście zawdzięczę. Gdy dotarłem do kościoła ewangelicznego, nikt nie musiał mi tłumaczyć, że Jezus powstał z martwych, ja już to wierzyłem. Że umarł na krzyżu za moje grzechy, ja też w to wierzyłem. Że Bóg objawił się w 3 osobach, też w to wierzyłem. Że jest niebo i piekło, też w to wierzyłem. Że Biblia jest Słowem Bożym, też w to wierzyłem. Porozmawialiśmy z misjonarzami, którzy muszą wszystko od początku tłumaczyć w różnych krajach. Z misjonarzami, którzy zmagają się z oporem w krajach islamskich, w krajach komunistycznych, gdzie dla ludzi wszelkie pojęcia związane z wiarą i z Bogiem są zupełnie obce, nawet wrogie. Ja osobiście wierzę, że niewiele osiągniemy w tym kraju, dopóki nie będziemy kochać, naprawdę kochać ten kraj tak, jaki on jest i tu, gdzie on jest. I dobrze życzyć. gdy jadę przez Polskę i patrzę na te wszystkie wsie, domy gdzieś zagubione wśród pól, wśród lasów. Mam tylko jedno pragnienie, żeby ci ludzie usłyszeli Ewangelię, usłyszeli o Jezusie. I gdy wczoraj metropolita warszawski, arcybiskup Nydrzy, wzywał cały kraj, specjalnie zwołał konferencję prasową i mówił: zebrałem was tutaj, aby wam powiedzieć, żebyśmy wszyscy przyszli do Jezusa. Ja żywnymi łzami płakałem, gdy tego słuchałem. Prześladowania chrześcijan też mnie tego uczą. A drodzy przyjaciele, prześladowcy, za którymi stoją siły ciemności, potrafią odróżnić to, co jest chrześcijaństwem, od tego, co nie jest. I oni, prześladowcy, mają tak naprawdę dwa znaki rozpoznawcze. Jest krzyż. Jeżeli na budynku jest krzyż, to ten budynek kwalifikuje się do tego, żeby go zamknąć, spalić, zniszczyć. Nie wnikają w to, jaka tam jest nazwa. Jest krzyż. Nie chcesz ściągnąć tego krzyża. Chcesz utożsamiać się z tym krzyżem, to my ci zniszczymy ten budynek. A drugim znakiem rozpoznawczym to jest imię Jezus. Richard Wurmbrand, pastor luterański, który jest założycielem tej misji, on już nie żyje. Spędził 14 lat w komunistycznym więzieniu. I on powiedział tak, w Rumunii. Powiedział, że widział wielu księży katolickich, którzy umierali z powodu swojej wiary. I wszyscy, co do jednego, umierali z imieniem Jezus na ustach. Dlaczego o tym mówię? Bo jestem głęboko przekonany, że Bóg poprzez Ducha Świętego wykonał, wykonuje i będzie wykonywał wielką pracę w tym kraju. I Bóg porusza w wielu duchownych katolickich. Porusza wielu katolików w tym kraju. Zmienia ich życie. Jeżeli naprawdę przyjdzie przebudzenie do tego kraju, ja wierzę, że przyjdzie, to ono przyjdzie z Ducha Świętego. I nikt nie będzie mógł się chlubić. Nikt nie będzie mógł się szczycić. Nagle wszyscy będziemy zadziwieni tym, co się dzieje wokół nas. Wierzę, że tak będzie. Wierzę, że Bóg kocha ten kraj. Wierzę, że Bóg kocha Polskę. Polska przeszła przez wiele tragedii w swojej historii. Ale to nie zmieniło Bożej miłości do naszego kraju. Bóg kocha nasz kraj takim, jakim on jest. Bóg umarł za nasz kraj takim, jakim on jest. I wierzę, że postawił nas tutaj, abyśmy tę miłość, Jego miłość, objawioną na Golgocie, nieśli temu krajowi. I możemy się wiele, moim zdaniem, nauczyć z tych słów, właśnie również arcybiskupa Nycza, który kończąc swoją wypowiedź powiedział: i módlmy się za naszą kochaną Polskę. Drodzy przyjaciele, dopóki Polska nie będzie naszą kochaną Polską, a wierzę, że jest w waszych sercach, ale tym bardziej powinniśmy ją kochać jako dar od Boga dla nas. Dopóty Boża miłość nie będzie mogła przepływać swobodnie poprzez nas. Bóg nie chce, abyśmy w swoich sercach stawiali jakiekolwiek bariery dla Jego miłości. On kocha bezwarunkowo. On kocha bezinteresownie. I wierzę głęboko, że On pragnie kochać naszych rodaków poprzez nas. Tego też się uczę od prześladowanych chrześcijan, bo wspólną cechą tych ludzi jest to, że oni kochają swój kraj. Chrześcijanie z Pakistanu, poniewierani w swoim kraju, zdjęcie z Pakistanu, to są nasi bracia i siostry uciekający ze swojej wioski, która została podpalona przez muzułmanów. W tej wiosce 6 chrześcijanów spłonęło żywcem. Takich napaści w zeszłym roku było przynajmniej kilka na kilka różnych wiosek chrześcijańskich. I gdy miałem okazję spotkać się z naszymi braćmi z Pakistanu i jeden z nich, który pomaga prześladowanym chrześcijanom, tam na miejscu, ryzykując własnym życiem, on jest takim ogniwem łączącym organizacje z wolnych krajów z chrześcijanami w Pakistanie. On puścił taką przejmującą prezentację i w tle tej prezentacji była pieśń śpiewana przez Pakistankę, chrześcijankę w języku urdu. Pieśń pełna bólu, bo ona wyrażała ból pakistańskich chrześcijan, którzy we własnym kraju czują się jak taki obcy ptak przepędzany, ale kochają swój kraj. Chrześcijanie w Chinach, tutaj myślę znacie świadectwo brata Juna, oni modlą się o swój kraj, modlą się o władzę, naprawdę kochają Chiny. I powiem wam, ten rozwój gospodarczy Chin to nie jest zasługa partii komunistycznej. Wierzę, że to jest Boża odpowiedź na modlitwy chrześcijan. I wierzę, że Bóg przygotowuje coś wielkiego w tamtym rejonie świata. Wierzę, że jak reżim w Korei Północnej upadnie i Kościół Południowo-Koreański poprzez Kościół Północno-Koreański połączy się z Kościołem w Chinach, to zobaczymy jeszcze wielkie rzeczy na tej ziemi. I dlatego w Korei Północnej jest tak wielki ucisk chrześcijan. Za chwilę pokażę wam jakieś zdjęcie stamtąd też, bo diabeł wie, o co toczy się walka. Ale gdy rozmawiałem z uchodźcami z Północnej Korei, oni kochają swój kraj. Kochają go. I chcą dać mu to, co jest najlepszego. Miłość Chrystusa. I niektórzy z nich wracają do Korei Północnej, nawracają się w Chinach. Po ucieczce z Korei Północnej wracają, żeby dzielić się Ewangelią ze swoim krajem, ze swoim narodem, bo tak bardzo go kochają. To zdjęcie jest z Indonezji. Wiele jest takich zdjęć w Indonezji. Tysiące zburzonych kościołów w Indonezji, w Nigerii, w wielu krajach zniszczonych. I chrześcijanie spotykają się w takich warunkach. Ale ja tu widzę kościół żywy. Myślę, że wy też. Gdzie tu jest prawdziwy kościół na tym zdjęciu? My dobrze wiemy. To nie jest ten budynek. To są ludzie. Drodzy przyjaciele, kościół to są ludzie. Ten kościół wykracza poza wszelkie bariery denominacyjne, wszelkie różnice dogmatyczne. To jest kościół żywych serc. Ta dziewczynka, nastolatka, została postrzelona w oko, gdy uzbrojeni islamiści wpadli na nabożeństwo do jej zboru. I ona, niektórzy ponieśli śmierć, ona została postrzelona w oko, zasłoniła się Biblią, swoją twarz, i kula przeszła przez Biblię i jej Biblia zalała się krwią. W Indonezji do takich aktów i w wielu krajach muzułmańskich dochodzi naprawdę często. A to są dzieci osierocone w Indonezji w wyniku dżihadu. Pod koniec XX wieku i na początku XXI ugrupowania związane z Al-Kaidą rozpoczęły świadomą, metodyczną walkę z chrześcijanami, wypowiedział im dżihad. Bo choć Indonezja jest najludniejszym krajem muzułmańskim na świecie, to jest tam też wielu chrześcijan. I zwłaszcza na wschodzie Indonezji po prostu lądowali na wyspach uzbrojeni tysięczne oddziały. I atakowali wioski chrześcijańskie, palili, grabili, niszczyli, porywali. I tysiące chrześcijan straciło życie, musiało uciekać. Wiele dzieci straciło rodziców, teraz wychowują się u swoich bliskich krewnych. Ale na tym zdjęciu te dzieci uwielbiają Chrystusa, bo jest inna perspektywa, drodzy przyjaciele. Ale jest też jeden powód, dla którego te dzieci uwielbiają Chrystusa. I nie tylko one, ale podobnie dzieci w Nigerii, w innych krajach. Podobnie okaleczeni chrześcijanie. I tym powodem jest to, że ktoś im pomógł. Ktoś stał się kanałem Bożej miłości dla nich. Ktoś ich wsparł w modlitwie, w praktyczny sposób. Ktoś przyszedł do nich, podał im pomocną dłoń. I to dodało im sił, dodało im skrzydeł. Ktoś wskazał na tę niezniszczalną nadzieję. Ktoś uosobił tę niezniszczalną nadzieję. To już Iran. Ja tak tylko przejdziemy dosyć szybko przez kilkanaście krajów, bo nie ma czasu, żeby omawiać to szczegółowo. Mamy biuletyny, z których możecie też korzystać. Mamy stronę internetową, z której można czerpać informacje i też z wielu innych miejsc. Na szczęście tych informacji jest coraz więcej. To małżeństwo zostało ubiczowane kablem, metalowym kablem w swoim mieszkaniu przez służbę, irańską służbę bezpieczeństwa za to, że prowadzili spotkania chrześcijańskie. A spotkania chrześcijańskie w Iranie mnożą się. Znawcy tematyki uważają, że islam, że Iran jest najbardziej otwartym na Ewangelię krajem muzułmańskim na świecie. Tysiącami muzułmanie w Iranie nawracają się do Chrystusa, zwłaszcza młodzi ludzie. Powstaje wiele grup biblijnych, takich jak te, i dlatego władza coraz ostrzej przeciwdziała temu. Ostatnio wprowadzono prawo nakazujące wyrok śmierci za odejście od islamu. A tutaj Nigeria, miejscowość Jos. Ostatnio dużo było o Nigerii. To są wdowy i sieroty. To zdjęcie zrobiłem, gdy tam byłem 2 lata temu. Mieliśmy takie spotkania z wdowami, z sierotami w różnych miejscach Nigerii, na północy Nigerii, gdzie są prześladowania chrześcijan, gdzie już kilkanaście tysięcy chrześcijan straciło życie w ciągu ostatnich 10-12 lat, odkąd tam wprowadzano islamistyczne prawo szariatu. Oni tutaj nas pozdrawiają i z bólem serca, z rozdartym sercem zawsze słyszę doniesienia o tym, co się dzieje w Jos. Jos to jest teraz jedno z najbardziej zapalnych miejsc na świecie, jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc dla chrześcijan na świecie i w ogóle Nigeria Północna. Ale Jos to jest stolica stanu Plateau, najbardziej na północ wysuniętego stanu Nigerii, gdzie dominują chrześcijanie. Wszędzie wyżej dominują muzułmanie z prawo szariatu, a Jos jeszcze takim klinem tam wchodzi. A Jos to jest skrót od nazwy Jesus Our Savior. To jest miasto założone przez misjonarzy brytyjskich i po polsku to znaczy Jezus nasz Zbawiciel. I jeśli byśmy się spojrzeli na mapę świata, to zobaczylibyśmy, że na północ od tego miasta jest świat islamu. Ponad 1 miliard muzułmanów. Jednolity aż po Pakistan, Indonezję, praktycznie morze islamu. Znacie mapę, to możecie sobie to wyobrazić. I ten islam napiera na południe Afryki, bardzo mocno napiera w Nigerii. I nagle jest ten taki cypel, takie chrześcijańskie Westerplatte. I tam jest miasto, które nazywa się Jezus nasz Zbawiciel. I tam chrześcijaństwo jest mocne. I gdy słyszycie doniesienia o walkach, to pamiętajcie, że za każdym razem, nawet jeśli dochodzi do jakichś starć, a zazwyczaj nie dochodzi, tylko dochodzi do mordu chrześcijan, te starcia są prowokowane przez islamistów, planowane wcześniej. Są sprowadzani bojownicy uzbrojeni z innych stanów Nigerii, nawet z innych krajów, żeby atakować chrześcijan, tak jak było 27 do 30 stycznia 2008 roku. Gdyby chrześcijanie chcieli mordować muzułmanów w tym stanie, mogliby ich wymordować, bo mają zdecydowaną większość. Jak to się dzieje, że zaraz zarazem słyszymy, że to chrześcijanie tam są mordowani? Właśnie dlatego, że chrześcijaństwo niesie inne przesłanie. Miłości, przebaczenia. Nie ma miejsca na zemstę, na odwet. I ten brat, Danadi Bauza, on wtedy stracił nogę. I nasza misja, dzięki darczyńcom z Polski, mogła mu zasponsorować tę protezę. Musieli go aż do Kenii zawieźć, żeby znaleźć dla niego protezę. I on tak był poruszony tym, że chrześcijanie z innych krajów mu pomogli, że nagrał płytę z muzyką chrześcijańską. On śpiewa nawet dość ciekawie, takie trochę ma afrykańskie rytmy. Ale pomyślałem sobie, to jest niesamowite, co możemy zrobić. Wydajemy jakiś biuletyn, mówimy, serce kogoś jest poruszone i ten człowiek nagrał. Diabeł chciał zniszczyć jego życie, jego świadectwo. On nagrał tę płytę, żeby dzielić się Ewangelią w Nigerii. I jedna z piosenek jest po angielsku, niestety tylko jedna. O tekst innych będę musiał ich wyprosić, ale w tej piosence on śpiewa: postanowiłem iść za Jezusem do końca swojego życia. Cóż za świadectwo. Ale dla mnie szczególnie budujące w tym jest to, że jesteśmy jedną rodziną. Że jest jeden Kościół. Ja nawet, drodzy przyjaciele, nie wiem, z jakiego on jest kościoła. Zazwyczaj mnie to nie interesuje. Jeżeli on śpiewa dla Jezusa i mogę coś dla niego zrobić, jeżeli on ryzykuje życiem dla Jezusa, to to jest dla mnie ważne. 17 stycznia muzułmanie wszczęli kolejne ataki na chrześcijan. Zaczęło się tym razem od kościoła katolickiego. Ludzie wychodzili z mszy i bojówki młodocianych muzułmanów zaatakowały ich. Potem rozpoczęły się ataki na kolejne kościoły chrześcijańskie. I znowu wielu chrześcijan straciło życie, a muzułmanie w takich sytuacjach głównie giną w walkach z siłami bezpieczeństwa. O tym zawsze pamiętajcie. To nie znaczy, że nie dochodzi do jakichś starć. Czasami dochodzi. Czasami ktoś się daje sprowokować i odpłaca złem za zło. Ale to są wyjątki. I my, kiedy pomagamy, to nie zawozimy tam kałasznikowów, granatów i maczet, tak jak dozbrajani są muzułmanie. My zawozimy Biblię, lekarstwa, protezy, ryż, jedzenie, pociechę, młynki do mielenia ziaren dla wdów, żeby nasi bracia i siostry mogli stanąć na własnych nogach, odbudować swoje życie. I uczymy przebaczenia. I ze wszystkich sił liderzy chrześcijańscy w Nigerii wzywają swoich wiernych: nie szukajcie odwetu. Choć są straszliwie prowokowani, módlmy się o to. Bo to jest wprost niewyobrażalne, pod jaką presją są ci ludzie. 7 marca. Myślę, że o tym słyszeliście, bo to było nawet w mediach. Oczywiście informacja była przeinaczana, ale można było przeczytać walki między chrześcijanami a muzułmanami. Co to za walki, kiedy uzbrojeni islamiści napadają na wioskę chrześcijańską w nocy i wyrzynają 500 osób, dzieci, kobiety. Co to za walki? Co to za rzekome walki między plemionami, jeżeli muzułmanie mieszkający w tej wiosce, bo była grupa muzułmanów mieszkająca w tej wiosce, Dogna Hawa, opuścili wioskę tej nocy. A niektórzy z nich, którzy byli w straży obywatelskiej w tej wiosce, która miała za zadanie chronić wioskę w sytuacji zagrożenia, przyłączyli się do napastników i powiedzieli im dokładnie, którędy biegną drogi ewakuacyjne z wioski. I z jednej strony muzułmanie zaatakowali, uzbrojeni w broń palną, zaczęli atakować, strzelać, palić domy i wtedy chrześcijanie wysłali swoje kobiety i dzieci drogą ewakuacyjną, którą znali ci muzułmanie z tej wioski, ze Straży Obywatelskiej. I tam byli przygotowani z sieciami, które łapali chrześcijan jak zwierzęta, z maczetami kolejni islamiści. I chrześcijanie wpadali w ich ręce i byli wyrzynani. Co więcej, gdy chrześcijanie mieli wątpliwości, czy mogą udać się w tym kierunku, słyszeli hasło, tajne hasło z tej wioski, które znali tylko mieszkańcy wioski, którym posługiwali się w razie zagrożenia. I ci właśnie muzułmanie z ich wioski posługiwali się tym hasłem, żeby wciągać w pułapkę kolejne osoby. Bo gdy te osoby słyszały hasło, myślały, że idą w bezpieczne miejsce. I w tym samym czasie armia nie zrobiła nic, a mogła interweniować. Jeden z uciekinierów widział oddział wojska niedaleko wioski. I mu się udało uciec z wioski. Widział, że nic nie zrobili. Dwóch żołnierzy chciało iść w stronę wioski i dowódca ich powstrzymał. Potem okazało się, że gubernator stanu Plateau, który jest chrześcijaninem, wiedział o tym, że szykuje się napaść na wioskę jakąś. I poinformował o tym generała, dowódcę wojska nigeryjskiego w stanie Plateau, który jest muzułmaninem. I wojsko nic nie zrobiło. Tak wyglądają, drodzy przyjaciele, walki między chrześcijanami a muzułmanami w Nigerii. I dlatego właśnie jesteśmy głosem, bo chcemy, żeby prawda wyszła na jaw. Tu się odwołam do tych rodzin katyńskich. Przez dziesięciolecia kłamano na temat tego, co tam się wydarzyło. I podobnie jest dzisiaj w wielu krajach, w północnej Nigerii. Kłamstwo za kłamstwem na temat tego, co naprawdę się dzieje. Po co? Po to, żeby nawet chrześcijanie nie modlili się o swoich braci, bo myśleli, a, murzyni się ze sobą tłuką. Żeby nie szła pomoc, żeby winni nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Tutaj widzimy ofiary z tych zajść, masowy grup. A tu 17 marca, 10 dni później, na inną wioskę chrześcijańską, znowu napadli muzułmanie, zabijając 12 osób w bardzo podobny sposób. I drodzy przyjaciele, gdyby chrześcijanie szukali odwetu, to słyszelibyśmy teraz w mediach o tysiącach, dziesiątkach tysięcy wymordowanych muzułmanów w tym stanie, bo chrześcijanie mają tam zdecydowaną większość. Ale nie słyszymy o tym. Dlaczego? Bo nasz Pan nauczył nas czegoś innego. Bo nasz Pan, kiedy chciał pozyskać świat, to rozpiął swoje ręce na krzyżu i dał się przybić do tego krzyża i umarł za wszystkich. I powiedział: Boże, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A założyciel islamu wziął miecz i postanowił: ja podbiję świat w inny sposób. I na tym, drodzy przyjaciele, polega wielka różnica między przesłaniem, jakie my mamy, a przesłaniem, jakie głosi islam. Afryka Północno-Wschodnia, ta dziewczynka w Egipcie, 16-letnia, została porwana, tak jak tysiące dziewczynek, młodych chrześcijanek w krajach muzułmańskich są porywane, zmuszane siłą do poślubienia muzułmanów, przepadają bez wieści. I gdy to się dzieje, władza, policja nie reaguje. Ostatnio w Egipcie był przypadek, że ojcu udało się odnaleźć swoją córkę porwaną i razem z bratem wydostali ją z domu muzułmanina. Ale ponieważ ona była siłą poślubiona, traktowano ją jako muzułmankę i ten ojciec trafił do więzienia za porwanie swojej własnej córki. Wielkie dramaty, wielkie tragedie. Ten, tutaj widzimy krew naszego brata w Chrystusie, który został zadźgany przed swoim kościołem w niedzielę wielkanocną w 2006 roku w Aleksandrii, wychodził z nabożeństwa. Wpadł uzbrojony w dwa noże muzułmani, krzycząc Allahu Akbar, dźgał ludzi na oślep. Jemu zadał śmiertelną ranę, a tutaj niesiono go do szpitala i jego krew zrosiła te schody. Tertulian powiedział: krew męczenników jest posiewem Kościoła. Drodzy przyjaciele, bez ofiary nie zdobędziemy tego świata dla Chrystusa. I Kościół ponosi ogromną ofiarę. Ten brat był na nabożeństwie w Etiopii, w rejonie, gdzie dominują muzułmanie, i tego w tę niedzielę na dwa kościoły chrześcijańskie w tej wiosce, z której on mieszkał, napadli muzułmanie, wpadli do kościołu, zabarykadowali drzwi i zaczęli maczetami ciąć chrześcijan. Jeden z chrześcijan zginął, a dwóm mężczyznom, między innymi jemu, odcięto dłonie po to, żeby zepchnąć ich w ubóstwo, bo bez ręki taki mężczyzna jest pozbawiony możliwości zarobkowania. 5-letni chłopczyk wtedy został raniony maczetą w twarz, w ramię. Ta nasza siostra z Sudanu, Mary, jak widzicie tutaj, ma ręce zgięte pod kątem 90 stopni. Ona została razem z 7 swoich dzieci porwana w południowym Sudanie, gdzie dominują chrześcijanie, przez muzułmanów z północy, sprzedana jako niewolnica seksualna na północ. I gdy chciała uciec, jej pan podpalił jej ciało. I poparzenia, kiedy zrobiły się blizny, spowodowały, że jej ręce, skóra się skurczyła tak, że ona nie mogła ruszyć rękami, miała je zgięte stale o 90 stopni, nie mogła w ogóle poruszać rękami. I nasza służba medyczna opłaciła jej leczenie i teraz ona jest w bezpiecznym miejscu. Udało jej się w końcu uciec i może już prawie wyprostować ręce, zadbać o siebie. I wiecie, co ona robi? Ona dzieli się Ewangelią. Ona jest liderką teraz w tym obozie dla uchodźców, w którym mieszka. I innym kobietom służy. Służy wdowom, służy innym byłym niewolnicom seksualnym. I to są wielkie, wielkie zwycięstwa wiary, wielkie cierpienie, wielka ofiara, ale wielkie zwycięstwa wiary. Ten brat z Mauretanii, on czyta tutaj list, którym grożono mu śmiercią, jeśli dalej będzie głosił Ewangelię. Drodzy przyjaciele, ten brat zginął w tym roku, został zamordowany we własnym domu. Groźby prześladowców nie są płonne. Prześladowcy chrześcijan na świecie potrafią poprzeć swoje groźby czynem. Drodzy przyjaciele, my musimy być gotowi, żeby poprzeć swoją wiarę ofiarą. I jako Kościół składamy już te ofiary, drodzy bracia i przyjaciele. Tak jak powiedziałem, dziesiątki tysięcy chrześcijan co roku ginie za wiarę w Chrystusa. Ta nasza siostra kiedy były prześladowania w Indiach, uciekła do obozu dla uchodźców z małym dzieckiem, wszystko straciła, wszystko spalone. Mąż umarł z powodu odniesionych ran, bo nie było odpowiedniej opieki medycznej. I pamiętam, jak pisaliśmy o sytuacji chrześcijan w obozach dla uchodźców w Orisie w Indiach, i zamieściliśmy taką drobną notatkę, że panuje tam biegunka. I to wtedy dla mnie była taka notatka, i no, panuje biegunka. I miesiąc później, w styczniu w zeszłym roku, mój syn młodszy, niecały, miał 2 lata, półtora roku właściwie, zachorował bardzo i znalazł się w szpitalu, i 12 dni tam koczowałem z nim w tym szpitalu, i w pewnym momencie zaczął wymiotować, i no, było, cały czas był na kroplówce i było ciężko z nim. I pewnej nocy, kiedy tak koczowałem na leżaku, bo moja żona też była wtedy chora i nie mogła w ogóle być w szpitalu z nim, obudził mnie smród, przepraszam za takie wyrażenie, w niedzielny poranek. I jak się obudziłem, to wiedziałem, że mój synek dostał rozwolnienia. Odkryłem kołderkę i zobaczyłem, że po prostu wszystko nadaje się do wymiany. On spał, wszystko nadawało się do wymiany. Mój syn po prostu dostał biegunki. Na szczęście byłem w szpitalu, pobiegłem po pielęgniarkę, powiedziałem, że sobie sam nie poradzę. Pielęgniarka przybiegła, przyniosła wszystko, co trzeba, i musiała wymienić wszystko, łącznie z przewróceniem materaca na drugą stronę. I gdy mój synek z powrotem zasnął, gdy wiedziałem, że sytuacja jest w miarę pod kontrolą, usiadłem na tym leżaku i zdjęcie tej kobiety stanęło mi przed oczami. I to, co pisaliśmy: w obozach dla uchodźców panuje biegunka. Pomyślałem sobie: Boże, Boże. A jak dziecko tej kobiety czy innej dostanie biegunki w obozie, gdzie brak jest, nie ma nic praktycznie, jest utrudniony dostęp do wody pitnej, nie ma w co dziecka przebrać, nie ma lekarzy, nie ma niczego. Drodzy przyjaciele, obozy dla uchodźców czekają na nas, na nasze modlitwy. Czekają na misjonarzy, których tam poślemy. Czekają na naszą ofiarę. Czekają. To są Indie, modlitwa wdów. Ich mężowie zostali zamordowani bestialsko za to, że głosili Ewangelię. To byli pastorzy. I została zorganizowana dla nich modlitwa, aby mogły się wspierać nawzajem. Te dwie młode kobiety, ta właściwie z nastolatką, one zginęły w zeszłym roku w Nepalu, gdy w kościele katolickim wybuchła bomba podłożona przez ugrupowania hinduistyczne. W Nepalu chrześcijanie są prześladowani przez hinduistów, tak samo jak w Indiach, przez maoistów, czyli takich komunistów, i przez buddystów. Są niemile widziani, mówiąc krótko. I nasz brat z naszej misji, który zajmuje się misją medyczną, on prowadzi również taką terapię duchową poprzez modlitwę do Jezusa, rozmowę z Jezusem, pomaga wyjść z traumy. I on podzielił się niezwykłym świadectwem, bo on akurat był w Nepalu i trafił, i spotkał się niedługo po tym wybuchu i spotkał się z chrześcijanami z tego kościoła. I powiedział, że ze wszystkimi on przeprowadzał tą terapię. Ona działa tylko wtedy, jeżeli masz osobistą relację z Chrystusem. I powiedział, że był zdumiony tym, że wszyscy ci katolicy z tego kościoła mieli już w swojej przeszłości takie głębokie przeżycie z Jezusem. I on mógł się na tym oprzeć. Drodzy przyjaciele, Chrystus jest nieograniczony. Chrystus jest nieograniczony. Jego nie interesują, jestem głęboko o tym przekonany, nasze szyldy. On szuka naszych serc i patrzy, czy serce jest otwarte, czy jest tam miejsce dla imienia Jezus, czy jest tam miejsce dla krzyża i zmartwychwstania Chrystusa. Choćby małe, nieduże miejsce, to on zacznie od tego miejsca. Sri Lanka, zburzony kościół, i tu jest napis. Sri Lanka to jest kraj buddystyczny i tam też chrześcijanie są bardzo prześladowani. Ten kościół jest zburzony i tu jest napis: kościoła już nie ma. Tego chcieliby prześladowcy, ale my wiemy, że kościół jest. To zdjęcie jest z Chin, to jest autentyczne zdjęcie. Mam więcej takich zdjęć zrobione w czasie przesłuchań chrześcijan. Potajemnie zostało zrobione. Ten, który zrobił te zdjęcia, musiał się oczywiście później ukrywać. To jest nasza siostra w Panu. To zdjęcie wybrałem, bo właśnie dlatego jesteśmy głosem. Bo prześladowcy robią wszystko, żeby zatkać usta naszym braciom i siostrom. A my jesteśmy ich głosem. ten brat dostał teraz 15 lat za to, że głosi Ewangelię, jest pastorem w Chinach, w rejonie, w którym zamieszkają Ujgurowie. Ostatnio w mediach było głośno o zamieszkach, jakie tam były. To jest rejon zdominowany przez muzułmanów w kraju komunistycznym i nasz brat chrześcijanin dostał 15 lat za to, że tam głosi Ewangelię. A ta siostra została zamordowana przez milicję chińską. Została aresztowana, gdy rozdawała broszurę ewangelizacyjną na targu, pobita w czasie przesłuchania i na drugi dzień już nie żyła. Zostawiła 4-letniego synka i męża. A wspominałem o Korei Północnej. Ten chłopak wrócił, podobnie jak trzej jego koledzy z Chin. Nawrócili się w Chinach i wrócili po ucieczce do Chin, do Korei Północnej. Wszyscy ponieśli tam śmierć męczeńską za wiarę. Tak samo jak ta siostra. A te dwie nasze siostry w Panu mają zasłonięte oczy, bo w chwili zrobienia zdjęcia były w więzieniu. Ten brat z Wietnamu, podobnie jak nasza siostra z Chin, został zamordowany w czasie pobytu w areszcie. Zostawił córeczkę i żonę. To jest zdjęcie, mnie bardzo porusza. To są żony pastorów, liderów chrześcijańskich z Wietnamu. Głównie z mniejszości plemiennych, które są bardzo liczne i tam jest ogromne przebudzenie chrześcijańskie. Setki tysięcy ludzi nawraca się do Chrystusa. I one, żeby odwiedzić swoich mężów, muszą przejechać w jedną stronę 1600 km tym autobusem. Zajmuje im to 2 dni. Mają 30 minut na spotkanie z mężem. A wyroki, jakie ci mężowie otrzymują, są wieloletnie. Tylko dlatego, że głoszą Ewangelię i dodatkowo są z mniejszości etnicznej. A władzy to jest bardzo nie w smak, że ci prymitywni tubylcy, którzy zażynali kurczaki, czcząc duchy, teraz czytają Biblię, jednoczą się, wielbią Chrystusa. Dosłownie w plemieniu Hmong szacuje się, że jakieś 300 tysięcy do 500 tysięcy ludzi to są nawróceni, odrodzeni chrześcijanie. Wielkie przebudzenie duchowe, módlcie się o nich. To jest Laos, potajemny chrzest w dżungli. W Laosie również chrześcijanie są bardzo prześladowani, podobnie jak w Wietnamie. Tu mamy Uzbekistan, to też mnie bardzo porusza. Dmitrij Szestakow, to już mi znajomo nazwisko, to jest Rosjanin. Ostatnio muzułmanin zabił popa prawosławnego w Moskwie, w jego kościele, bo ten pop głosił Ewangelię muzułmanom i mówił prawdę o islamie. Tak jak w krajach islamskich wszedł i zastrzelił go na miejscu, w Moskwie. A to jest Dmitrij Szestakow, pastor Rosjanin, który działał w Uzbekistanie i dostał 4 lata obozu pracy, już 3 lata siedzi. Zostawił 3 córki i żonę. I ta córeczka tutaj siedzi w jego samochodzie, modli się i ona powiedziała o tym, że ona dlatego siedzi w samochodzie taty i modli się, bo tam czuje zapach taty swojego. Kolumbia to małżeństwo. Głosiły Ewangelię na terenie, na którym nie powinni byli się znaleźć, bo kontrolowane ten teren jest przez rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii, tak zwane FARC. To są marksistowskie oddziały, które zajmują się handlem narkotyków i od kilkudziesięciu lat prowadzą wojnę domową z rządem kolumbijskim. Zostali z zimną krwią zamordowani i zostawili tą trójkę dzieci. Ta kobieta Luz, jej mąż był pastorem, został zamordowany, gdy była w ciąży z tymi bliźniętami. I takich zdjęć wdów, kobiet można by pokazywać dziesiątki z Kolumbii. Na terenach, które kontroluje ta partyzantka, jest bardzo niebezpiecznie. Ale jedyna nadzieja dla tych partyzantów, dla tych terenów jest to, że ktoś tam złoży ofiarę. Dlaczego partyzanci nienawidzą chrześcijan i liderów chrześcijańskich? Bo jeżeli się młodzi ludzie nawracają, to nie chcą wstępować do ich oddziałów. A te oddziały są sukcesywnie przetrzebiane w wojnie z armią kolumbijską. Erytrea, 3000 chrześcijan w tej chwili tam jest w więzieniu. Są przetrzymywani w takich kontenerach jak te, bestialsko torturowani. Wielu z nich umiera w więzieniu, albo jeśli opuszcza, to są chorzy, ale większość z nich znika bez śladu. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Rodzina nie wie, gdzie przebywają. Są przetrzymywani bez wyroku sądu. Helen Berhani, piosenkarka chrześcijańska, 2,5 roku spędziła w więzieniu. Udało się jej cudem wydostać. Teraz mieszka w Danii, ale dalej nie potrafi chodzić w pełni o własnych siłach. Musi podpierać się laską. To jest wynik tortur. I tym zdjęciem chciałem zakończyć. To jest zdjęcie pastora i jego żony z Wietnamu, którzy nocami sami są prześladowani. Od wioski do wioski chodzą przez pola ryżowe i niosą światłość świata temu zgubionemu światu. I to jest nasze zadanie, nasze wezwanie. to mamy czynić, to mamy robić na tej ziemi, drodzy przyjaciele. I jako zadanie domowe, uzupełnienie, już nie będę o tym mówił, zachęcam was, żebyście przeczytali list do Kolosan, rozdział 3, od 1 do 4 wersetu. List do Kolosan, rozdział 3, od 1 do 4 wersetu. I rozważyli to jako takie dopełnienie, uzupełnienie tego słowa. Niech Pan mówi do was poprzez to słowo. List do Kolosan, rozdział 4, od 1 do 4 wersetu. I niech Pan was obficie błogosławi, abyśmy byli światłością świata.